Polacy ratujący Żydów.
Przed mikrofonem Marlena Płaska. Dziś opowiemy Państwu historię Kielczanki Marianny Sowiar-Chodnikiewicz. Zapraszam do wysłuchania audycji.
To jest od razu Pani Le. To jest nasza mama i Pani Hanka. Tu jest Pani Hanka po wyzwoleniu, kiedy ona przyjechała do mamy do Kielc. Tutaj jest przy sadzeniu drzewka. Skanujemy to wszystko i robimy taką dokumentację, bo to wszystko umyka. Mama po prostu już nie ma 11 lat. W tym roku miałaby stulecie urodzin. I Hanka też.
Chciałaby pani wiedzieć, jaka była nasza mama, prawda? Była człowiekiem niebywale odważnym, bardzo aktywnym i była wrażliwa na krzywdę ludzką, na niesprawiedliwość. Całe życie mieszkała w Kielcach. W 1937 roku zdała maturę, a w 1939 ukończyła pedagogium i była nauczycielem. Mama była również harcerką i w ramach ZHP przeszła szkolenie wojenne harcerek. ZHP przygotowała harcerki do udziału w wojnie.
Pomagała kilkorgu Żydom, a mianowicie szewcowi, który mieszkał w Kielcach obok placu Świętego Wojciecha, szył ubrania dla Marianny Sowiar i otrzymywał za to pomoc żywnościową. Poza tym w 1941 roku, kiedy Sowiar mieszkała jeszcze w Kielcach, pracowała w Państwowym Zakładzie Higieny przy ulicy Ogrodowej, w ogrodzie przy tym budynku, kontaktowała się z nieznanym z nazwiska chłopcem żydowskim. Przekazywała jarzyny, chleb i jarzyny temu dziecku, natomiast on, ten chłopak, przenosił to do getta.
Zaraz po wybuchu wojny włączyła się w pracę ruchu oporu.
Zostałam przekazana do wywiadu i pracowałam tu właśnie na terenie Kielc, a potem na terenie Radomia. Do nas należało zbieranie informacji o ruchu wojsk. Więc na przykład na terenie Radom, Dęblin, mieliśmy służbę kolejową, która systematycznie śledziła transporty idące na wschód. Na przykład granaty wiozłam kiedyś, miałam skrzypce takie, prawda, z futerałem i nie było skrzypiec, a były tam granaty. Wiozłam ze Skarżyska te granaty do Radomia. Ja korespondencję po prostu wkładałyśmy do torebki i szło się z tym normalnie. To było bardzo normalne i bardzo zwyczajne. W każdym razie nie podpadłyśmy w czasie roboty, więc to by świadczyło o tym, że to jednak dobrze było robione w jakiś sposób. Tak zresztą to oceniali nasi dowódcy i do dzisiejszego dnia. Takie mają zdanie o naszej działalności. Tak było do roku 1942.
Mama została aresztowana w Radomiu.
Jak była ta obława, mama już chciała wyjechać z Radomia i szła na dworzec. I na dworcu ją aresztowali.
Aresztowanie Marii Sowiar nastąpiło w listopadzie 1942 roku i było związane z wpadką ekspozytury wywiadowczej Armii Krajowej kryptonim Sosna. 19 września 1942 roku konspiratorzy z tejże Sosny pod dowództwem podporucznika Jerzego Ewarysta Żetyckiego, pseudonim Andrzej, jechali do Końskich, gdzie mieli zlikwidować Maksymiliana Szymańskiego, pseudonim Max Relampago, który współpracował z Niemcami jako szef tamtejszej komórki wywiadu. I wywiązało się przypadkowe starcie. No nie wiadomo, czy przypadkowe do końca, czy celowa była tam obecność Niemców. Niektórzy zginęli w walce, ci żołnierze Armii Krajowej. Natomiast w ręce niemieckie dostały się kenkarty konspiratorów. I były tam wpisane niektóre prawdziwe informacje, chociażby miejsce zamieszkania, miejsce pracy. I to spowodowało masowe aresztowania w Radomiu oraz śmierć 50 ludzi powieszonych w publicznych egzekucjach. Jedną z aresztowanych w ramach tej wpadki, tej wsypy, była właśnie Marianna Sowiar.
I wtedy była przesłuchiwana na gestapo przez 3 miesiące, a do Oświęcimia trafiła w lutym 1943 roku.
W gestapo radomskim na ulicy Kościuszki. Najtragiczniejszy właściwie okres w moim życiu. Badania były bardzo przykre. W każdej sytuacji jest jakiś taki dziwny przypadek. Podszedł do mnie konwojujący żandarm i pytam się, skąd ty jesteś? Ja mówię, że z Kielc. No, a z Radomia jedziesz? Ja mówię, bo mnie tam w Radomiu aresztowali. Ile masz lat? No, mówię, mój on mówi, to ja mam córkę w tym wieku. A rodzice wiedzą, że ciebie aresztowali? Ja mówię, nie wiedzą. A on mi mówi, a ja stacjonuję w Kielcach na Leśnej. Ja mówię, to moja szkoła. Napisz adres rodziców, ja ich zawiadomię. I on mówi, nie na śmierć jedziecie. Do Oświęcimia.
Mama spędziła w Oświęcimiu prawie 2 lata. To były chyba 22 miesiące.
Inna rzecz, ja przyjechałam w fatalnym stanie. Myśmy we dwie z tego transportu przyjechały tak straszliwie bite, że nas postawiono przed transportem rozebrane. Zeptali nas tamtej się właściwie sesmani, kto was tak urządził? Bo myśmy były czarne, granatowe. Kto was tak urządził? Ja mówię, że na gestapo w Radomiu. Nieprawda, gestapo nie bije. Ja miałam przy sobie 2 trucizny. Nie wzięłam żadnej z nich. Jedną mi rozszyfrowano, druga do końca leżała na biurku, nie wiedzieli co, bo to były takie guziczki z dziurką pod spodem do przeszycia, wypełnione cjankiem. No potem próbowałam się powiesić w celi, ale też mi się nie udało. No, to nie jest takie proste. Więc wtedy powiedziałam, no muszę wszystko przetrwać.
Mama pracowała w bardzo różnych miejscach tam w Oświęcimiu, bo przesyłali ją do różnych działów, że tak powiem. Pracowała przy szlamowaniu stawów, przy niwelowaniu gruntu pod nowe części obozu w Oświęcimiu. Pracowała na kuchni i właśnie przy pracy w kuchni, przy obieraniu ziemniaków spotkała Jarosławę Zachorujko. Tak się wtedy nazywała ta pani. To było w 1943 roku i któreś niedzieli właśnie słuchały jak dźwięków muzyki, które dochodziły z obozu męskiego. I wtedy pani Jarosława Zachorujko powiedziała jej, że jest Żydówką na aryjskich papierach i opowiedziała jej historię swojej rodziny.
Bo tak ona miała papiery na tą Jarosławę Zachorujko, ale ona naprawdę to się nazywała Hanka.
Hanna pochodziła z Lwowskiego, z Lwowa i planowała studia w Palestynie. Niestety nie udało jej się wyjechać. Potem była wojna, znalazła się w getcie tam w Lwowie i udało jej się dotrzeć z rodziną do Krakowa. Każdy był na innych papierach, mieszkali osobno, spotykali się tylko w umówionym dniu o określonej godzinie, żeby potwierdzić swoje istnienie, że są. I tak na pierwsze spotkanie nie przyszedł brat, potem nie przyszła matka. I w którymś momencie, jak szła na spotkanie z siostrą, żydowski chłopak wydał ją Niemcom, podobno żandarmom niemieckim, i ją aresztowano.
Znał ją z Lwowa i wiedział, że ona jest Żydówką. I wydał ją, a ona się nie przyznała, ponieważ miała inne papiery.
Oni nie mogli tego udowodnić, ponieważ już na terenach lwowskich były wojska sowieckie. Nie mogli tego sprawdzić, więc odesłali ją do Oświęcimia. I tam poznały się z mamą, no i ta przyjaźń przetrwała potem już do końca ich życia. Mama ją podparła w ten sposób, że powiedziała jej, ach, to ty pewnie nie masz nikogo. Ale mówi, nie martw się, po wojnie przyjdziesz do mnie, będziesz mieszkała z moją rodziną. I to Hannę tak bardzo wzmocniło.
Bo ona myślała, że ona już nie ma nikogo. Myślała, że jest sama. I jak mama jej zaproponowała to, że będą razem, dała jej poczucie takiej więzi rodziny, że jest ktoś, kto się w ogóle nią interesuje, kto z nią jest, że ma kogoś.
Baby krakowskie nazywały studentki.
Tak. Opowiadały sobie przeczytane książki i całymi godzinami o tym opowiadały, bo to były olbrzymie ilości ziemniaków. Całe godziny mama mówiła, że obierały te ziemniaki. No to sobie opowiadały różne przeczytane książki, różne historie i bardzo, bardzo były ze sobą tak zżyte i blisko, bo odpowiadały sobie, dużo czytały, bardzo lubiły czytać, więc miały co ze sobą do mówienia.
Im to obieranie szło gorzej niż babom krakowskim, w związku z czym baby krakowskie rzucały w nie obierkami. Nazywały je studentkami i rzucały w nie obierki, że mają tempo za wolne.
cały czas ona uchodziła za Polkę, nie za Żydówkę, bo miała te papiery, nie przyznawała się do tego, że jest Żydówką.
Przyszły do nich Żydówki, przyniosły im odzież, którą podebrały, tam swetry, i chciały, żeby dały im żywność jakąś. I one wtedy nie miały. I wtedy powiedziały do siebie po żydowsku, że na pewno one nam kiedyś dadzą żywność, a damy im te ubrania, bo to są przyzwoite gojki. No i Hanna to potem przetłumaczyła mamie.
Tamta powiedziała po żydowsku i ona zrozumiała to i przetłumaczyła mamie. Mówi, popatrz jak to dobrze, że nikt nie wie. Nawet one nie podejrzewają, że ja jestem Żydówką.
Ale zdarzyła się tam też taka awantura, właśnie, że jakieś baby stwierdziły, że Sława jest Żydówką ukrywającą się i że one to wiedzą. Mama to od razu powiedziała zdecydowanie, że absolutnie nie, ponieważ ona jest jej szkolną koleżanką, ona ją dobrze zna i ona na pewno nie jest Żydówką, mama za to ręczy. No i one zaczęły dociekać, jak to, ty przyjechałaś stąd, ona stamtąd, coś kręcicie. I
chciała
mamę sprać. Mama długo potem krążyła jeszcze wokół bloku, aż wszystko to ucichło.
Była napięta bardzo atmosfera i bała się wrócić, bo by ją po prostu pobiły.
Stanowczo powiedziała, że znają, chodziła z nią do szkoły.
A w żywe oczy oczywiście kłamała, przecież w ogóle dopiero się poznały z Hanną w obozie. Gdyby tam się wydało to, że Hanna nie jest Polką, tylko jest Żydówką, to by mamę po prostu rozstrzelali albo powiesili od razu zakrycie Żydówki. No te baby były bardzo zbulwersowane i chciały tą Hannę dopaść.
Bo Zachorujko, czyli Hanna Szlomi, została tam osadzona wraz z Polkami z Krakowa. I właśnie Marianna Sowiar potwierdziła jej jakby aryjskie pochodzenie, szantażując inne kobiety tym, że jeżeli będą dalej czepiać się tejże Zachorujko, no to ona współpracując z podziemiem poinformuje członków konspiracji, że są tutaj jacyś ludzie, którzy dopytują i tak dalej, czy generalnie jacyś kolaboranci, więc to jakby podziałało taki prysznic zimny na pozostałe osoby, które w końcu przestały się interesować tą sprawą.
Maria Sowiar miała taki dar, że umiała wokół siebie znaleźć też dobrych ludzi, ale umiała też współpracować z ludźmi. Umiała też wymóc pewne zachowanie. Samo to, że umiała wpłynąć na te kobiety w Auschwitz, żeby niezbyt interesowały się pochodzeniem niektórych osób, to już świadczy o tym, że miała ten posłuch, że miała ten wpływ na inne osoby.
Nasza mama była bardzo taka opiekuńcza, psychicznie mocna, czyli dawała to oparcie tym ludziom i wiele osób wiele jej zawdzięcza. Myśmy nawet nie mieli pojęcia, że ona taka była, bo swoją matkę własną ocenia się inaczej.
W 1945 roku Marianna Sowiar uciekła z transportu śmierci, udało jej się zbiec i przedostać do Krakowa, gdzie poinformowała siostrę Hanny Szlomi, że Hanna Szlomi żyje.
Hanna była w dalszych kolumnach. Mama wyszła w pierwszej kolumnie, tak ją tam wytypowali. I wtedy się już ostatni raz widziały w Oświęcimiu. W tym czasie było bombardowanie Kielc przy wyzwoleniu i dziadek został zabity na miejscu, a babcia ciężko ranna trafia do szpitala i tam zmarła. Bombardowanie szpitala też było w tym czasie. W każdym razie mama dotarła do Kielc, to był już tydzień po śmierci babci. Dom był, ale był pusty, rodzice już nie żyli.
Siostra i brat sieroty w tym domu.
W 1945 roku dotarła do niej Hanna. Mieszkała przez jakiś czas z mamą, potem pojechała do pracy do Łodzi. Potem Hanna wyjechała do Palestyny, po drodze napisała list do mamy, a następny dotarł już z Palestyny, że szczęśliwie dojechała. Mama utrzymywała kontakt z Hanną, jeszcze potem pisały listy do siebie. W pewnym momencie listy przestały przychodzić. Mama pisała, wiemy, że i Hanna pisała, listy nie dochodziły.
Taki był czas po prostu, że za granicę nie wysyłali listów. Jak już można było pisać za granicę, to już gdzie indziej mieszkały, pozmieniały nazwiska, nie mogły się znaleźć.
Następne spotkanie było już w latach 70.
Hanna przyjechała do Kielc i ja byłam jak gdyby świadkiem tego pierwszego spotkania, uścisków, radości. radości i okrzyków było mnóstwo. Nie mogły się nagadać, jak przyjechała, to bez przerwy gadały ze sobą. Się nie mogły nacieszyć tym, że znowu się odnalazły, znowu są razem. A potem usiadła do stołu i tak odpoczywała, ale była strasznie zdenerwowana. Cała się trzęsła, ją tak wzięłam za rękę, bo mama tam przygotowywała obiad, a ja siedziałam z nią przy stole. Ja mówię, niech się pani tak nie denerwuje, co się stało, dlaczego? A ona mówi, jestem tak strasznie w szoku. Mówi, mieliśmy wylądować w Warszawie, ale nie było warunków, wylądowaliśmy w Berlinie. Usłyszałam tą niemiecką mowę, zobaczyłam żołnierzy z psami i mówi, nie mogę się uspokoić. Cała chodziła. To jest taki szok.
Te kontakty powojenne, właściwie z lat 80. między Haną Szlomi a Marianą Sowiar zaowocowały tym, że 21 czerwca 1989 roku Instytut Yad Vashem nadał Mariannie Sowiar Chodnikiewicz tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.
Uważałam to za rzecz naturalną, to co zrobiłam. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle, jeżeli ta garstka, która ocalała, my, którzyśmy wyszli z tego piekła obozów koncentracyjnych, po prostu ocaliliśmy między innymi dzięki temu, że jakoś byliśmy dla siebie pomocni, życzliwi i że to pomogło nam przetrwać.
W domu raczej staraliśmy się mamy nie nękać tymi wspomnieniami, ale no, przez te lata sporo dowiedziałyśmy się o życiu w obozie.
Miała złe sny, że wiele razy jej się śnił obóz. Mówiła, że w obozie, jak stała w oknie, w baraku, daleko było widać jedno drzewo i ona na to drzewo patrzyła. A mówiła, że w obozie to było tylko brzydki zapach i żadnego ptaka, tylko dym krematorium i smród tego błota.
Mama była w Oświęcimiu, ale z Haną chyba nie była. Mama przez wiele lat nie mogła się zdobyć na odwiedzenie Oświęcimia. Wybieramy się, bo może w tym roku uda nam się pojechać.
Ja sobie mówię, że stanę w tym baraku i popatrzę przez to okno, może to drzewo tam jeszcze rośnie.
Wysłuchali Państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. Historię Marianny Sowiar-Chodnikiewicz, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, opowiedziały jej córki Grażyna Kaczmarska i Mirosława Banaś. Wykorzystane zostały też fragmenty wypowiedzi Marianny Sowiar z archiwalnych audycji Radia Kielce. Nikogo nie wydałam z 1981 roku i Maria Chodnikiewicz, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata z 1990 roku. W programie wystąpili także historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury IPN. Muzyka i wykonanie Agnieszka Kowalczyk-Krzysiek. Za uwagę dziękują autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.
Polacy ratujący Żydów.